Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego.
Господь, ты Господи, вся земля, співайте ж імені Його, віддайте славу хвалі Його, молитвами Богородиці, спасе, спаси нас, скажіть Богу, як страшні.
Добрий вечір Państwu. W ostatnich dniach dużo mówimy w Kościele katolickim o ekumenizmie, o dialogu między różnymi wyznaniami. Chciałem Państwa zaprosić na rozmowę z osobą, która jest wyznania nieco innego niż nasze rzymskokatolickie. Gościem Radia Rodzina jest pani Olga Woźniak. Dobry wieczór, pani Olga.
Dobry wieczór.
Pani Olga jest wyznania grecko-katolickiego.
Нехай же співає імені Твоєму все вивішні.
Греко-католіці визнають ієрархію костільну римсько-католіцьку. Papież Franciszek jest również papieżem greko-katolików, tak?
Tak.
Przy tej okazji chciałbym pani Olgo zapytać o te drobne różnice. Czym się różnią nasze wyznania? Ale jeszcze troszkę inaczej niż w kościele rzymskokatolickim. Pani Olga jest...
żoną księdza.
No właśnie, drodzy Państwo, to nie jest żaden żart. Pani Olga jest żoną księdza. Jak to się stało, że pani jest żoną księdza?
No jakoś się stało. Poznaliśmy się wtedy, kiedy kończył swoje studia w Rzymie. I tak naprawdę no, nie wiedziałam, kim on jest. I kiedy on powiedział, że skończył w seminarium, wtedy sobie pomyślałam, że nikogo nie znam z seminarium, czyli z takich osób, którzy kończyli seminarium. I tak się poznaliśmy, spotkaliśmy się i za 8 miesięcy to stałam żoną jego. Tak, ale to nie jest tak proste. W osób duchownych, tak, w wyznaniu grecko-katolickim najpierw trzeba się ożenić, a wtedy dostać święcenie. Dlatego na początku to nie było pewna, że będzie on księdzem. Były takie trudne najpierw czasy, w sensie szukania siebie, bo po studiach to jeszcze jakiś czas właśnie było te szukanie, rozmyślania na przyszłość, jak to będzie i co to będzie, ale w końcu decyzja zapadła taka, że jest to ta droga, która przeznaczona dla niego, tak? I dostał święcenia. Jak ożeniliśmy się dostał święcenia, to był posłany jako kapelan w jednostkę taką. To było niedaleko od naszego miasta, gdzie mieszkaliśmy. I tam był 3 lata, może troszeczkę więcej. Ale już w tym czasie uczył się w Warszawie na studiach doktoranckich i dostał zaproszenie tu do Polski, żeby spróbować najpierw dla naszych Ukraińców prowadzić pracę duszpasterską. I przyjechaliśmy tu.
To zapomniałem powiedzieć. Państwo są z Ukrainy. Gdzie mieszkaliście? W jakim rejonie?
W Ukrainie mieszkaliśmy niedaleko od Lwowa. Oboje pochodzimy z tego samego miasta, tak?
To super.
I często byliśmy w Polsce. No, dlatego, że mąż ma korzenie polskie, czyli babcia była Polką. I tak czas do czasu mieliśmy kontakt.
No właśnie, nazwisko jest polskie. Tak. Nie zaskoczyłem Państwa tym nazwiskiem. Młodzi ludzie poszukują partnera na całe życie. Szukają przede wszystkim dobrego człowieka. Udało się pani takiego
gdzieś
znaleźć.
To odczułam, tak, że to będzie ten dobry człowiek. Nie powiem, że nie było żadnych problemów, czy jakichś kryzysów. Oczywiście tak jak w każdym małżeństwie wszystko było, czas do czasu jest, ale udaje się nam to pokonać.
Nawet zapraszając panią tutaj do radia, wiem, że rozmawiałem z pani mężem oczywiście, on powiedział, że jest pani zupełnie autonomiczną osobą, sama decyduje o sobie i to też jest ważne, że tak szanujecie się nawzajem bardzo i każdy jest osobą.
No staramy się nie ograniczyć, bo każdy ma tę potrzebę rozwoju, czegoś chce spróbować, czy gdzieś być, to nie ograniczamy. Oczywiście zawsze wspieramy, staramy się zmienić jeden drugiego, bo mamy dzieci, żeby każdy mógł zrealizować się.
No właśnie, o tych dzieciach proszę nam powiedzieć.
Tak, mamy 2 dzieci. Mamy syna i córeczkę, 80 lat i dzieci tu chodzą do szkoły. No i jesteśmy zadowoleni.
A proszę jeszcze powiedzieć, znajomi, bliscy nie byli zaskoczeni, że chce pani się ożenić z księdzem?
Właśnie wtedy nie było wiadomo, że to...
Będzie ksiądz jeszcze.
Będzie ksiądz. To było wiadomo, że skończy w seminarii, tak? Ale zaskoczenie nie, nie byli zaskoczeni, dlatego że u nas większość księdzów jest żonatych. Tak, tylko jakiś mały procent podejmuje taką decyzję, żeby zostać w życiu celibackim. Dlatego to nie było nic dziwnego.
Właśnie to jest ta jedna z różnic dosyć istotnych, że księża wyznania grecko-katolickiego mogą zakładać rodziny. Jeszcze chcę zapytać o tą dobrą znajomość języka polskiego pani. Czy to już tutaj pani nauczyła się?
Tu nauczyłam się na miejscu, dlatego że jak przyjechałam do Polski, to nie znałam w ogóle nic, nawet alfabetu, dlatego że nie podejrzewałam, że będzie mieszkać w Polsce. Dlatego się nie uczyłam polskiego. Mąż znał język, pojechał do Polski na przykład tam w marcu, tak, a ja miałam przyjechać w maju i pytam się, no to może zacznę uczyć język polski jeszcze tam w Ukrainie. Nie, nie, spokojnie, przyjedziesz na miejscu, nauczysz się wszystkiego. No ale jak przyjechałam, to zrozumiałam, że jednak brakuje mi tych elementarnych podstaw języka, że nie daję rady sobie pójść do sklepu, nawet, żeby zrobić zakupy. Ja zaczęłam uczyć się od podstaw, coś czytać, oglądać jakieś programy telewizyjne, słuchać radia. Dzieci były wtedy małe, nie mogłam iść na jakieś kursy ani nic, bo jakoś ten pierwszy rok, to była zima, często chorowali i tak naprawdę było z tym ciężko. Były takie momenty, że prosiłam męża, rób mi dyktando, ja piszę, ty tam coś mi dyktuj. Jakoś powoli, powoli udało się troszeczkę.
A to są specjalne podręczniki dla dorosłych?
Nie, to nie były, nie uczyłam się po podręcznikach, tylko raczej z gazet. Po prostu później poszłam do pracy i to środowisko tak samo już wymusza cię coś nowego się uczyć. Do tej pory zawsze mam otwarty Google i zawsze jak słyszę jakieś słówko, którego nie znam, od razu wpisuję, co to znaczy, albo mnóstwo razy pytam, a o co chodzi, a co to znaczy to słówko. I tak się uczę do tej pory i myślę, że jeszcze długo będę się uczyć.
Cały czas się uczymy wszyscy. Ten słownik polsko-polski każdemu z nas jest potrzebny. I tak jesteśmy pod wrażeniem, jak pani pięknie mówi po polsku. Dziękuję. Dzieci pewnie jeszcze lepiej mówią.
Tak, zgadzam się, dzieci jeszcze lepiej. U dzieciaków nie słyszeć tego akcentu. Chcą, nie chcą, ale mamy ten akcent jako dorośli. Dzieci miały 3,5 i 5,5 lat, jak przyjechaliśmy. I w przedszkolu, w szkole, nie, od razu załapały ten język taki czysty i potrafią mówić bardzo dobrze.
A czy mówicie również po ukraińsku w domu?
Tak, w domu mówimy po ukraińsku. To tylko dla rozwoju dziecka, dobrze znać te języki, kilku języków. Staram się też, żeby oni czytały również po ukraińsku. Jasne, że jeszcze uczymy język
angielski,
tak. Jest to trochę trudno, ale dzieci potrafią wszystko.
Wielojęzyczność to jest tak. Elastyczność umysłu przede wszystkim i to jest dla nich
tak myślę.
Rozwojowo bardzo pięknie. Pani Olgo, bo my jesteśmy już parę ładnych tygodni po świętach Bożego Narodzenia. W kościele grecko-katolickim jest to troszeczkę inaczej. Proszę nam powiedzieć, jak to się zaczyna? Kiedy przede wszystkim?
Mamy tą różnicę o 2 tygodnie opóźnienia od waszych świąt, tak? Że mamy Boże Narodzenie 7 stycznia i Wigilię 6 stycznia. Tak naprawdę to bardzo szanujemy wasz obrządek, tak? Że świętujemy w te dni razem z wami. Ale jeszcze jednak 7 stycznia, tak, to jest w naszym obrządku Boże Narodzenie obchodzimy. Mamy ten kalendarz troszeczkę w innych datach jak wasz i to jest taka największa ta różnica. To
wszystko jest przesunięte
wszystko. Każde to święto jest przesunięte. i obchodzimy to w tym swoim kalendarzu. Jasne, że jest różnica w obrządku mszy świętej, że mamy tą mszę troszeczkę inaczej odprawianą jak wasza w wschodnim obrządku. Bardziej śpiewana ta nasza msza jest i dłuższa.
Właśnie, żeby też powiedzieć Państwu, jak blisko jest Kościół grecko-katolicki przy rzymsko-katolickim, wystarczy powiedzieć, że msze święte w Kaliszu odbywają się w katedrze kaliskiej. O godzinie 14 co niedzielę jest msza grecko-katolicka. Kto z Państwa jeszcze nie był, można
oczywiście przyjść, zapraszamy.
Zobaczyć i przeżyć, jak ta duchowość w naszej katedrze się rozwija, jak brzmi. Ta msza dłuższa jest, tak? Jak długo trwa?
No tak z godziny, 10 minut.
To jeszcze nie tak.
To tak zazwyczaj.
Wiem również, że mąż pani, ksiądz Roman Woźniak, bierze udział w uroczystościach z kapłanami rzymskokatolickimi w Kaliszu. Jest również zapraszany na wszystkie uroczystości.
Tak, on jest na co dzień w sanktuarium świętego Józefa, także jest bardzo blisko do obrządku rzymskokatolickiego i z tego się bardzo cieszymy.
Chciałbym poprosić Panią o takie refleksje, jak się żyje z jednej strony osobie pochodzenia ukraińskiego w obcym kraju i jeszcze żonie kapłana tutaj u nas. Czy widzi Pani takie różnice w stosunku do innych ludzi?
Powiem, że żyje się bardzo dobrze, mimo tego, że jestem z innego kraju, że jestem żoną księdza, że jakieś tam różnice są. Mieszka się nam tu dobrze. Jasne, że czas do czasu jest jakieś takie pewne zainteresowanie, kim ja jestem, a jak to wygląda ta rodzina księdza i w czym jest właśnie ta różnica. Tak naprawdę to jesteśmy zwykłym małżeństwem, mamy te same problemy, mamy te same wyzwania, mamy dzieci i mamy dużo obowiązków.
Dodatkowo nam jeszcze przyszedł ten czas trudny pandemii. Nam wszystkim jest trudno w tym czasie. Oczywiście. Raz, że dzieciaki troszeczkę zostały odizolowane od swojego środowiska. Pani dzieci również miały wirtualne zajęcia, prawda?
Tak, wymieniamy się. Jestem w pracy do 15 zawsze, tak? Czasem jest tak, że ja przychodzę do domu, a ksiądz tylko idzie z domu, ma swoje obowiązki, ma ludzi, którzy potrzebują pomocy, czy rozmowy, czy czegoś jeszcze, tak? Jakieś pomocy w jakichś pytaniach, na przykład urzędowych. Czyli zawsze staramy się pomóc ludziom.
Chciałam zapytać, jak duży jest teren, którym opiekuje się mąż? Czy to jest cała diecezja kaliska, czy to jest inaczej?
To
jakoś
jest tak, że on odprawia mszę w Kępnie, w Kaliszu i w Ostrowie Wielkopolskim. Czyli w niedzielę ma trzy mszy, jedną o 10, o 14 i ostatnią o 18:30 w Ostrowie Wielkopolskim. Także to jest od rana do późnego wieczora. Taki charakter pracy.
Po to właściwie został tutaj wysłany przez swoich zwierzchników ksiądz, by się opiekować właśnie tą diasporą, można powiedzieć, ukraińską.
Było zapotrzebowanie, dlatego że było sporo Ukraińców i przychodziły do kościołów rzymokatolickich. Nie. Ale to jest trudno na początku, bo nie znasz języka, to troszeczkę obrządek inny i była podejmowana taka decyzja, żeby sprowadzić księdzów z Ukrainy. I takich zostało 8 czy 10 w Polsce sprowadzonych z Ukrainy z rodzinami. I najpierw to było tak, że nie wiadomo jak to będzie, tak? To wszystko od zera. To było tak, że najpierw na rok. Jeżeli coś się uda, jeżeli będą ludzie, będzie potrzeba, to zostaniemy się na dłużej. No i już jesteśmy 5. rok.
Kępno to jest taki duże skupisko Ukraińców.
Tak, dlatego że tam dużo
przemysłu meblowego.
Przemysłu meblowego, tak. I sporo Ukraińców. I bardzo fajna to wspólnota taka tam powstała.
Czy wie pani, jak dużo jest właśnie tych duszyczek, którymi się opiekuje mąż?
No, to jest różno. Nie, nie, to nie jest w tysiącach, to jest tylko w setkach, ale to jeszcze jest to, że to jest emigracja, nie? Jedni przyjechały, tak, i wymieniają się, ktoś mieszka tu na stałe z rodzinami, ktoś ma dzieci, to już jasne, to bardziej tu, że jest właśnie na stałe, ale część ludzi to przyjeżdżają i jadą do domu, tak, i zawsze jest ta wymiana ludzi.
To jest tak, że część zostaje, już planuje sobie ułożenie życia w Polsce, a część traktuje to tylko jako polepszenie bytu, że
oczywiście.
Praca po prostu i wrócić do rodziny. To jest też dodatkowo trudna praca kapłana, bo wiemy z polskiego doświadczenia, że poszukiwanie chleba, jak ludzie wyjeżdżają z swoich rodzin, to jest ciężki okres dla rodzin.
Bardzo ciężki.
Próba przetrwania małżeństwa.
Powiem o swoim doświadczeniu. Jak ksiądz przyjechał tu w marcu, a my w maju, to tych kilku miesięcy to był cały czas płacz w domu, gdzie tata. A dlaczego nas zostawił? Mówię, no, nie zostawił nas tata, on tylko, powiedzmy tak, pojechał do pracy, tak? Ma swoje obowiązki i tata przyjada. I to były małe dzieci i jeszcze nie potrafiły tego zrozumieć. To był taki stresujący czas naprawdę. I nam było nieważne, w jakie warunki jechać, tylko by być razem. Dlatego rozumiem tych, którzy zostają się w Ukrainie, a tu ktoś pracuje, tak? Na ile to jest ciężko. Naprawdę ciężko pracujemy, po mnóstwo godzin codziennie.
No, przyjeżdżają po to, żeby, nie żeby odpoczywać.
Absolutnie, nie. Po to, żeby odpoczywać.
Tylko, żeby przywieźć potem rodzinie jak najwięcej. No i też ważne jednak, żeby, tak jak pani mówi, 3 miesiące tylko, ale to już jest był ciężki czas, tak. A ludzie no, czasami na lata wyjeżdżają z domu i jak rodzina ma przetrwać? Jest to doświadczenie i dla żon, dla mężów i dla dzieciaków bardzo, bardzo trudne.
Szkoda mi takich naprawdę rodzin. Staramy się wspierać maksymalnie, co możemy, na ile potrafimy, tak, ale to musi zmienić się sytuacja w kraju całym, tak, żeby to jakoś inaczej wyglądało.
No ideałem byłoby tak, że przyjeżdżają tutaj małżeństwa, dłużej, krócej, ale są razem.
No to jest najlepsza opcja.
Dobry wieczór Tobie, Panie Gospodarzu, raduj się, oj raduj się ze mnie, Syn Boży narodził się.
A jeszcze chciałem wrócić do Państwa rodziny. O dzieciach zaczęliśmy mówić. A jak mają na imię?
Syn ma na imię Paweł, a córeczka Krystyna.
Chodzą teraz do szkoły?
Do szkoły Nazarytanek. Czuję się dobrze, zawsze przychodzą zadowoleni ze szkoły, także też równie się cieszę z tego.
A to jest specjalnością dzieciaków.
Tak, no, córeczka to chodzi jeszcze dodatkowo na takie zajęcia z gimnastyki artystycznej. Bardzo jej się to podoba. To jeszcze po zajęciach chodzimy. Ma także takie zdolności wokalne. Myślę, że też trzeba rozwijać się w tym kierunku. Poszła w tatę. A syn to bardziej taki techniczny, lubię takie prace konstruktorskie bardziej, coś majstrować. To jest.
Ale do szkoły muzycznej jeszcze córka nie chodzi na razie.
Myślimy o tym, że
trzeba
chyba warto.
A właśnie, bo wspomniała pani, że mąż ma uzdolnienia muzyczne.
Tak.
Czy to jest warunek konieczny dla kapłanów grecko-katolickich, właśnie
nie,
śpiew?
Nie jest to warunek konieczny, ale to jest fajnie, jak umie śpiewać.
Musi poprowadzić śpiew w czasie liturgii. Z organów nie korzystacie chyba?
Nie korzystamy.
Tylko wszyscy wierni muszą śpiewać tak pięknie, żeby chwalić
jest
Pana.
Jest chór zazwyczaj, jaki śpiewa, a wierni tylko pomagają.
Ten śpiew taki ludu, który jest konieczny, żeby chwalić Pana, to też wpływa na tę edukację muzyczną. Zresztą w ogóle ze wschodu, czy z Ukrainy, z Białorusi, inne głosy mają ludzie. Inaczej troszeczkę śpiewają. Pięknie od nas tutaj w centrum Polski.
Dziękuję.
Jesteśmy w okresie świątecznym. My śpiewamy kolędy. Wy też śpiewacie kolędy, tak?
Tak, śpiewamy kolędy.
Są typowo polskie kolędy, te międzynarodowe, takie jak Silent Night. A na Ukrainie, które cieszą się największą popularnością? Czy
jak słucham kolędy polskie, to z automatu nakłada się mnie te kolędy ukraińskie, nie? Bo dlatego, że muzyka jest ta sama, tak? I słowa tylko przetłumaczone, takie międzynarodowe chyba kolędy. Że mamy kolęd, kolędujemy i w domu, i chodzą z kolędą od domu do domu u nas, tak?
Ale to już mówimy o kolędnikach, tak?
Którzy
robią jasełka, tak?
Bardzo fajnie, też jest.
A pani Olgo, namówiłbym panią na zaśpiewanie nam po ukraińsku?
Niestety nie, nie,
nie.
Ja nie śpiewam.
No szkoda, tutaj mąż musiałby.
Tak, zgadzam się.
No chyba, że to ja jutro sobie wejdę do was.
Zapraszamy.
A w służbie liturgicznej też biorą udział ministranci? Są chłopcy pomagający kapłanom?
Tak, samo jak u was.
I syn jest ministrantem?
I syn jest ministrantem.
No, tak myślałem. Tak, drodzy państwo, to jest dobry pomysł, żeby dać troszeczkę ducha obrzędu grecko-katolickiego. Zaprezentujemy w Radiu Rodzina również śpiewy podczas nabożeństwa w katedrze.
Nechaj światy imię Twoje.
tak jak mówiliśmy o rodzinie, ten czas świąteczny, czy wracają Państwo do swoich bliskich, do Lwowa, czy zostajecie w Polsce? Jak to wygląda?
Jak mamy możliwość pojechać, to oczywiście zawsze staramy się jechać, dlatego że tęskną dzieciaki za babcią, za dziadkiem. W tym roku, co prawda, nie jechaliśmy, zostaliśmy tu w Polsce, ale wiem, że dużo Ukraińców pojechało do domu. No i właśnie to ten czas, że akurat wracają do pracy.
Też, a czy obowiązki kapłana nie zatrzymują męża tutaj właśnie, bo to...
Zatrzymują oczywiście, to... dlatego że nie ma zastępstwa żadnego. To musi być tu na miejscu cały czas i jak mamy kilku dni wolnego, to raczej od poniedziałku do piątku można sobie jakoś tam wykroić ten czas, jakoś tam zorganizować na przykład urlop. Czy latem, czy jakoś inaczej, ale sobota, niedziela musi być tu zawsze.
A święto Trzech Króli jest jeszcze przed wami. Tutaj tradycje przebywania na ziemi kaliskiej osób pochodzenia ukraińskiego są bardzo, bardzo duże. Nie wiem, czy pani już zdołała się jakby przyjrzeć tej historii Ukraińców. Obóz to się nazywało, na Obozowej ulicy, stąd chyba też nazwa Obozowej jest. Po I wojnie światowej była duża kolonia, która żyła swoim życiem, wydawała gazety, szkołę miała, chór, wspaniały chór, który jeździł również po Europie. Taki był chór naprawdę z klasą, tak jak tutaj wiem z audycji prowadzonych przez moich kolegów w radiu, pana Piotra Sobolewskiego, który regionalistą jest kaliskim i bardzo dobrze zna te tematy. Także jeśli pani będzie chciała poznać historię swojej nacji w Kaliszu, to jest czego się uczyć. Oczywiście były też różne losy, bo nie zawsze Ukraińcom było łatwo tutaj w Polsce.
Rozumiem.
Teraz powoli staliście się częścią naszej społeczności. Idąc ulicami Kalisza, trudno nie usłyszeć języka ukraińskiego. Jak dużo w Kaliszu jest Ukraińców?
Tak, dokładnie nie znam cyfry, jaka jest ilość, ale tak w granicach 15 tysięcy myślę, że
może
jest.
Może być już tak.
Wiem, że większość jest wyznania prawosławnego. Grekokatolików jest jednak mniej.
Kościół unicki, tak się nazywał kiedyś, przeżywał ciężkie chwile historyczne, bo w Polsce miał duże pole działania, ale w czasie rozbiorów i Rosjanie, i Austriacy ograniczali życie tego kościoła. Bardziej nawet Rosjanie. W austriackim zaborze kościół przetrwał dzięki bardziej liberalnej polityce. Natomiast carowie rosyjscy tępili ten kościół.
No, trudny był czas.
Pani Olgo, pani gdzie pracuje w Kaliszu?
Pracuję pod Kaliszem w jednej z firm meblarskich. W administracji pracuję i jestem dobrze traktowana, dobrze się mi pracuje.
Te dyktanda męża przydały się, tak?
Oczywiście, dyktanda męża przydały się, bo mam sprawy z językiem polskim, również jak z językiem rosyjskim.
A na Ukrainie jakie wykształcenie miała pani i czym się pani zajmowała?
Wykształcenie ekonomiczne. Pracowałam w Ukrainie w ZUS-ie przez kilku lat. Później byłam w domu troszeczkę, bo to były dzieci urodzone, tak? Miałam taką przerwę. No i tu już wróciłam i szukałam siebie, nie? Co ja tu mogę robić, czym ja mam się zająć. To jest też takie trudne pytanie w obcym kraju, tak, znaleźć siebie, znaleźć tą pracę, jaka by odpowiadała ci. Mam nadzieję, że jakąś częścią mi się to udało.
A zainteresowania poza rodziną najbliższą, poza mężem, poza pracą?
Właśnie mam. Mam takie zainteresowanie, bo stwierdziłam, że jednak mi brakuje na przykład języka angielskiego. Chociaż nie używam teraz i nie mam potrzeby, ale zawsze chciałam znać ten język. I już drugi rok, dwa razy w tygodniu chodzę na takie zajęcia prywatne, żeby się nauczyć. Żeby nie stać na miejscu, ale jednak troszeczkę iść do przodu. Również dzieci też. No i... jakieś takie czasem sportowe zajęcia, nie? Też staram się dbać nie tylko o taki rozwój
duchowy, tylko...
duchowy, psychiczny, to tylko jeszcze o fizyczny. To na tyle, co się na razie udaje. Oczywiście, że dużo jeszcze by chciałam, ale brakuje mi czasu.
To wszystkim nam brakuje czasu. Też chciałem się zapytać, jak to jest, jak tato jest księdzem, jak dzieciaki, dla nich to jest coś normalnego, prawda? Ale każdy kapłan ma mnóstwo zajęć, nie mając rodziny. Jak sobie mąż radzi jeszcze jako ojciec?
No podziwiam męża. bo daje rady i być w domu tatem, i w kościele księdzem, i pomocą służyć dla innych ludzi w różnych pytaniach. Także myślę, że nie jest to łatwo, ale wiem, że to jest to, co on lubi robić, czym on żyje. I świetnie się udaje.
Ja nie wiem, czy nie będę zdradzał jakichś tajemnic rodzinnych, ale może nie. W naszym środowisku tutaj wiem, że taka anegdotyczna historia, że gdy nastał początek pandemii, zakłady były pozamykane, różne usługowe, między innymi fryzjerskie, i tutaj koledzy księża, zaprzyjaźnieni z redakcją, zwierzali się, że ich obcina w trudnym momencie ksiądz Roman właśnie.
Oczywiście, to jeszcze jedna pasja mojego męża. Że lubię też i umiem i potrafię pomóc i w takich sprawach.
W taki sposób. Pytanie takie przyziemne. Gotuje pani w domu?
Oczywiście.
A codziennie, tak, dla rodziny?
Codziennie gotujemy dwoje. Aha. Czyli kto ma czas, ten gotuje.
No to tak.
Mąż też świetnie gotuje.
A dzieciaki uczą się religii tak z innymi, normalnie, prawda?
Tak, uczą się religii, chodzą na zajęcia w szkole, tak? Uważam, że rozwija dziecko to, że oni widzą, że jest różnicy takie, jest wyznania takie i takie. To jest dobrze, że chodzą i w szkole, tak, i mają taką wizję w domu i chodzą w niedzielę na mszę świętą, tak, grekokatolicką.
A sprawa pierwszej komunii świętej, czy jest też taki sakrament?
Jest taki sakrament. Mieliśmy w zeszłym roku komunię świętą dla tych dzieci, którzy wśród naszych rodzin. Dzieci były w takim wieku, była prowadzona katecheza przez księdza, oczywiście w niedzielę po mszy świętej, i komunia święta została udzielona tym dzieciom, moim dzieciom również, także nie też mamy, tak troszeczkę szybciej, ale w Ukrainie często to jest tam po pierwszej, po drugiej klasie.
Teraz druga strona medalu. Czas wolny. Jak spędzacie państwo? Czy w ogóle rodzina kapłana może mieć czas wolny? Jak to wygląda? Wakacje, święta?
No właśnie, tutaj jest to trudne pytanie. Wakacje i święta. Na święta to zazwyczaj jestem sama, tak? Bo ksiądz jest zajęty. Czasem się udaje pojechać do domu na jakiś czas. Czasem jesteśmy na miejscu tu, spotykamy się z takimi rodzinami też, którzy mają dzieci, jakoś wspólnie spędzamy ten czas.
A takie wyjazdy gdzieś tam, nie wiem, czy nad morze, nad jeziora, w góry, czy udaje się państwu coś takiego?
Rzadko, ale się udaje, ale tak jak mówię, że mogę to być tylko od poniedziałku do soboty, do piątku, nie tak na taki krótki okres czasu, bo nie ma zastępstwa.
No niedziela musi być tutaj, tak. Kapłan na pokładzie.
No jesteśmy do tego przyzwyczajeni, akceptujemy, że to jest tak, a nie inaczej.
Dla Ukrainy to jest cały czas trudny czas, ta wojna w Donbasie.
Oczywiście.
Czy jak bardzo dotyka to właśnie nawet tak daleko od tamtych działań wojennych ludzi na Ukrainie, we Lwowie? Żyjecie tym tematem?
Cały czas żyjemy tym tematem. To już 8 lat, jak wojna trwa i nasi chłopcy giną w tej wojnie. I właśnie nasz najbliższy sąsiad też zmarł, chłopiec 20 parę lat, i to tak się wydaje, że to jest daleko, naprawdę to czasem jest bardzo blisko. No i taka sytuacja, że cały czas ludzie jest podany stresu, jest jakaś taka niepewność, ta inflacja, tak, i to jest trudne po prostu.
Nauczyliście się trochę żyć, tak, na dwa fronty, tutaj trzeba normalne życie prowadzić, a z drugiej strony wojna trwa.
Tak. Jakoś tak, jak państwo mówią, na dwa fronty, tak, ale zawsze z tyłu głowy to jest, że taka nie wiesz, co będzie jutro, tak naprawdę.
A czy powoływani są też z Polski młodzi ludzie do armii? Pojechali na przykład pracować do Polski, dostają wezwanie do wojska, czy tak się też zdarza?
To wszystko się dzieje na terenie Ukrainy, jeżeli wrócą i dostaną takie pismo, tak, że jest wezwany, no to... To jest inna sprawa, tak? Ale tu do Polski tego nie...
Nie idą za nimi pisma z
nie,
Ukrainy,
nie,
tylko...
Tylko na terenie Ukrainy.
Które miejsce w Kaliszu podoba się pani najbardziej? Czy jest takie miejsce w ogóle?
Dużo takich miejsc. Macie atrakcyjny park. Naprawdę bardzo mi się to podoba. Aleja Wolności. Przepiękna, tak? Zawsze spacerujemy tam. W ogóle ta cała Starówka jest taka, ma swój duch, ma coś tak tajemnicze, coś w sobie, tak ja uważam. Bardzo podobne jest do Starówki we Lwowie na przykład. Niektórzy przyjeżdżają tu do nas w goście, właśnie o tym mówią, że jest podobna.
Miło nam słyszeć, że osoba z innych krajów dobrze się czuje w Kaliszu, że
się czuje.
Ten duch naszego miasta też w jakiś sposób wyróżnia się, tak, spośród reszty naszego kraju i że da się tutaj fajnie żyć. Przez ten czas jest to akurat państwa miejsce na ziemi, tak? 5 lat już.
Tak.
A jakie rokowania są, bo to też nie wiadomo, gdzie kapłana to tak jak żołnierza, gdzie pośle służba tam.
Dokładnie tak jest. Miejmy nadzieję, że będziemy tu, ale jakby była taka decyzja, że trzeba jechać w jakieś inne miejsce, no to pakujemy walizkę i jedziemy dalej. Chociaż naprawdę lubię Kalisz i podoba się mi to miasto.
Pani Olgo, tak. Czego trzeba życzyć rodzinie, młodej rodzinie ukraińskiej, żyjącej w obcym kraju na ten nowy rok?
Myślę, że nieważne, czy to jest rodzina ukraińska, czy nie, wszystkim trzeba życzyć obecności Ducha Świętego i Pana Boga w naszych rodzinach, w naszych sercach.
Czego wszystkim nam, Państwu szczególnie życzę. Drodzy Państwo, gościem Radia Rodzina była pani Olga Woźniak, żona księdza, który opiekuje się diasporą ukraińską na terenie naszej diecezji. Księdza Romana Woźniaka, którego też gorąco pozdrawiamy. Dziękuję bardzo pani
Olgo.
Dziękuję
również.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jako postscriptum dzisiejszej rozmowy chciałbym Państwu przytoczyć parę informacji o kościele grecko-katolickim. Jest to kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Inne nazwy to m.in. Ukraiński Kościół Grecko-Katolicki lub Ukraińska Cerkiew Grecko-Katolicka. Obecnie kościół działa głównie na terenie Ukrainy oraz wśród diaspory ukraińskiej, uznając władzę i autorytet papieża. W 2015 roku liczył około 4,5 miliona wiernych. Zwierzchnikiem jest Światosław Szewczuk. Zwyczajowo w Polsce jest nazywany również kościołem unickim. Nazwa pochodzi od Unii Brzeskiej z 1596 roku, kiedy to nastąpiło połączenie cerkwi prawosławnej z kościołem łacińskim w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Część duchownych prawosławnych i wyznawców prawosławia uznała wówczas papieża za głowę kościoła i przyjęła dogmaty katolickie, zachowując bizantyjski ryt liturgiczny. Kościół ten działa również w naszym kraju, pod nazwą Kościół Grecko-Katolicki w Polsce. Polscy biskupi grecko-katoliccy wchodzą w skład Konferencji Episkopatu Polski. Siedziba kościoła mieści się w Przemyślu. Od 2015 roku zwierzchnikiem kościoła jest Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski.